Słuchacie Radio RMF 24. Dziś obchodzimy Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. To choroba, która dotyka 280 milionów osób na świecie. Za kilka lat może być najczęściej występującym schorzeniem na świecie. Łączymy się teraz z profesorem, psychologiem, profesorem Piotrem Gałeckim, psychiatrą, nauczycielem akademickim. Dzień dobry, witamy serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Proszę powiedzieć, jak rozpoznać u siebie pierwsze symptomy rodzącej się depresji?
O depresji mówimy wówczas, kiedy przez większość godzin w ciągu dnia, w ciągu dwóch tygodni odczuwamy smutek, przygnębienie, nic nas nie cieszy, mamy poczucie zmęczenia, często jesteśmy bardziej drażliwi, zirytowani, gorzej sypiamy, a na pewno jak się rano budzimy, to nie czujemy odprężenia.
A jakie są takie pierwsze sygnały ostrzegawcze, które najczęściej bagatelizujemy, no albo w ogóle mylimy ze zwykłym zmęczeniem czy stresem?
Myślę, że najczęściej bagatelizujemy sam fakt czasu, czyli tych dwóch tygodni, bo bardzo często jak przychodzą pacjenci po pomoc, to mówią, że już parę miesięcy wcześniej powinienem przyjść do lekarza lub do psychologa, czyli nie bagatelizujemy smutku, przygnębienia, zmęczenia, bo one same w sobie nie muszą jeszcze świadczyć, że mamy jakieś zaburzenie psychiczne, ale czas trwania, fakt, że zaburza nam to funkcjonowanie w pracy, w domu, w relacjach towarzyskich, to jest bardzo istotne, więc raczej zbyt późno przychodzimy do lekarza.
A czy dziś częściej chorujemy na depresję niż kiedyś? Czy te czasy jakoś generują więcej tych przypadków?
Tak. Współcześnie rozpoznajemy znacząco więcej epizodów depresyjnych niż kiedyś. W ciągu ostatniej dekady w Polsce rozpowszechnienie depresji wzrosło o blisko 100%. Obecnie w Polsce codziennie lek przeciwdepresyjny przyjmuje 2 miliony osób, więc to rozpowszechnienie faktycznie jest duże, ta skala jest duża, ale proszę pamiętać, że za tymi liczbami kryją się poszczególne osoby, które szukają pomocy, po których nie widać, że ten lek przeciwdepresyjny przyjmują, tylko toczą taką trochę samotną walkę, bo jednak trudno się żyje i funkcjonuje, kiedy nic nam nie sprawia przyjemności, kiedy musimy się sztucznie uśmiechać, jest w nas mnóstwo pesymizmu, rezygnacji i nic nie sprawia przyjemności.
No a proszę powiedzieć, jaką rolę w rozwoju depresji odgrywają, że tak powiem, czynniki biologiczne czy genetyczne, a jaką, nie wiem, środowisko czy doświadczenia życiowe?
To jest mieszanina tych dwóch elementów, czyli czynnik genetyczny, biologiczny, który właściwie jest niezmienny, bo przecież geny człowieka z pokolenia na pokolenia tak szybko się nie zmieniają. Ta ewolucja trwa setki tysięcy, jeśli nie milionów lat, więc upatrujemy wzrostu rozpowszechnienia depresji w zmianie stylu życia i w sposobie funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa. Żyjemy znacząco szybciej, żyjemy bardziej indywidualnie i samotnie i żyjemy w takiej izolacji, mimo tego, że żyjemy w coraz większych skupiskach ludzkich. Znacząco mniej komunikujemy się też z naszą rodziną biologiczną, która bardzo często dawała wsparcie lub była takim elementem wczesnych oddziaływań psychoterapeutycznych. No i należy jeszcze zapamiętać jedną rzecz bardzo istotną, że żyjemy w ciągłym medialnym, komunikacyjnym chaosie i poczuciu zagrożenia, bo to nie jest tak naprawdę faktyczne zagrożenie, ale jest poczuciem zagrożenia. Wszędzie w mediach czytamy o złych rzeczach, o zagrożeniach, o niepewności, o wątpliwości i przekłada się to realnie na naszą biologię. To znaczy każdy lęk, obawę o to, że coś złego się stanie, choć wcale nie musi się stać, nasz organizm biologicznie odbiera jako realne zagrożenie. Zmienia się funkcjonowanie układu immunologicznego, funkcjonowanie układów hormonalnych, ale także obwodowego układu nerwowego.
Panie profesorze, zastanawiam się też, jak powinna wyglądać taka mądra rozmowa z osobą chorującą na depresję. Co wie pan, co pomaga? Jakie słowa, postawy mogą nieświadomie pogorszyć jej stan? No bo ostatnio spotkałem się nawet z taką opinią, że po prostu nie powinno się do takich osób, wie pan, wykrzyczeć: ogarnij się, przestań się mazać. To chyba nie jest właściwy kierunek.
Tak, to nie jest właściwy kierunek. Tutaj takie jakby pospolite doradztwo nie jest dobre. Najważniejsze, żeby być z taką osobą i być pełną akceptacji do tego, co się z nią dzieje, ewentualnie pomóc znaleźć wsparcie. I trzeba wysyłać raczej komunikaty wprost. Pójdźmy razem na spacer, może ci pomogę znaleźć dobrego psychologa, dobrego psychiatrę. Powiedz, co się dzieje, w czym mogę ci pomóc. Natomiast ocenianie w stylu weź się w garść, zobacz, inni mają gorzej, no to jest skuteczne, wręcz przeciwskuteczne.
Proszę powiedzieć, co jest taką największą barierą w leczeniu depresji w Polsce? Nie wiem, brak wiedzy, wstyd, dostęp do lekarzy, czy może po prostu wciąż jakieś silne stereotypy na temat zdrowia psychicznego?
Ja myślę, że trochę stereotypa, a trochę brak takiej świadomości, że depresję można wyleczyć i można ją leczyć w sposób bezpieczny, skuteczny i ambulatoryjnie, czyli że wcale nie trzeba kłaść się do lekarza psychiatry. I ja tutaj widzę bardzo dużą różnicę pokoleniową. Osoby relatywnie młodsze mają zupełnie inną świadomość swojego komfortu zdrowia psychicznego. Ja spotykam niejednokrotnie studentów, którzy przychodzą i mówią: mam gorszy sen, gorzej sypiam, nic mi się dużego nie dzieje, ale już mi się nie chce uczyć, studia mnie nie pasjonują. I bardzo często u takich osób nie rozpoznaję depresji lub żadnego zaburzenia psychicznego, tylko potrzebna jest porada, że czasami można być zmęczonym, a bardzo często zdarza się tak, że przychodzą osoby relatywnie starsze i mówią, że one już zwlekały od 5-10 lat i przychodzą w tajemnicy, udając, że nie przychodzą do lekarza psychiatry, tylko do lekarza innej specjalności. Więc to jest bardzo różnie, ale ja zauważam bardzo pozytywną zmianę. Zresztą sam fakt wzrostu rozpowszechnienia, on nie oznacza tylko i wyłącznie tego, że wzrasta liczba osób cierpiących na depresję, ale wzrasta świadomość i wzrasta liczba osób, które zgłaszają się do lekarza psychiatry ze swoimi problemami zdrowia psychicznego.
To są faktycznie dobre informacje. Natomiast chciałem zapytać jeszcze, czy styl życia, no nie wiem, sen, dieta, aktywność fizyczna może realnie, wie pan, chronić przed depresją, no, albo wspierać leczenie? Czy to raczej jakiś mit uproszczony przez media? Bo ja na przykład jestem ze środowiska, muszę panu powiedzieć, ze środowiska biegowego i tu często się mówi, że bieganie jest takim rodzajem jakiejś terapii, zwłaszcza jeżeli ktoś ma jakieś problemy.
Ogólnie zdrowy styl życia jest bardzo istotny. Często mówimy, to co jest dobre dla twojego serca jest też dobre dla twojego mózgu i to jest prawda, to nie jest slogan. A poza tym, że sport czy jakaś pasja indywidualna jest ogólnie zdrowa dla ciała. No, mózg jest częścią ciała jednak, ma specyficzną funkcję, ale jest częścią ciała, to daje taką formę pewnego rodzaju relaksacji. Mi się czasami przypomina film Forrest Gump, jak on biegał, prawda? I to było czymś takim, gdzie był sam z sobą, tylko mógł pomyśleć. I tak samo jest z różnymi technikami relaksacyjnymi, czy z bieganiem, jazdą na rowerze. To jest tak, że wówczas mamy chwilę dla siebie, jesteśmy oddzieleni od tego komunikacyjnego trochę chaosu, tego ciągłego zagrożenia, myślenia o tym, co się stanie jutro.
W zasadzie musimy ze sobą pogadać trochę.
Tak, tak, dokładnie tak. To daje naszej psychice, ale też naszemu organizmowi taką chwilę na homeostazę, równowagę.
Profesor Piotr Gałecki, psychiatra, nauczyciel akademicki w Radiu RMF24. Bardzo panu dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Kłaniamy się nisko.